29 dni wędrówki po samych szlakach z przyległościami 30 parę, ponad 600 km i jeśli dobrze liczę, to 20 ponad 5 km przewyższeń, czyli 3 razy Mount Everest.
Byłeś do tego fizycznie przygotowany?
Ja się od kilku lat wspinam. Po górach chodzę całe w zasadzie życie takie, powiedzmy, od kiedy troszkę bardziej odrosłem od ziemi. Więc myślę, że tak. Oczywiście też wymagało to treningu, przemyślenia sprzętu, zdobycia paru umiejętności. Natomiast to nie jest tak, że te szlaki to jest coś ekstremalnego. Ekstremalne rzeczy to robią, nie wiem, nurkowie jaskiniowi albo Andrzej Bargiel zjeżdżający dzisiaj z K2. Te szlaki są naprawdę przy dobrym przygotowaniu, przy dobrej wiedzy zwłaszcza o tym, co nas może spotkać i jak się na to przygotować, są dostępne dla absolutnie dla każdego sprawnego turysty.
Jak logistycznie to zorganizowałeś? Co miałeś w plecaku? Co było niezbędne?
W plecaku miałem jak najmniej. I to jest klucz do, myślę, zadowalającej wędrówki, to znaczy ja widziałem często ludzi na przykład na Korsyce, którzy dźwigali plecaki po 20 parę kilo. To się kończyło tym, że wprawdzie byli przygotowani na wszystko, co mogło ich spotkać, tylko że po 3 dniach po prostu się poddawali, bo wysiadały kolana, bo wysiadała kondycja. Nie wolno myśleć o tym, że trzeba być przygotowany na wszystko. Trzeba znać szlak i być przygotowanym na to, co cię może spotkać. Czyli na Korsyce praktycznie nic złego, poza ogromnym bólem kolan i tym, że pokonuje się dziennie kilometr przewyższenia, a potem ten kilometr trzeba zejść po luźnym zboczu. To jest dość mordercze dla kolan, więc im lżejszy mamy ten plecak, tym będzie nam łatwiej. Więc pozbywamy się tak naprawdę wszystkiego, aż do nadmiaru ubrań. No nosi się głównie, na Korsyce nosi się głównie wodę i jedzenie tak naprawdę. Oczywiście no, żelazna trójca, czyli namiot, plecak i spanie, czyli jakaś mata, jakiś śpiwór. W Szkocji to wiadomo. Cieplejsze, wodoodporne bardziej, zwłaszcza wodo- i wiatroodporne rzeczy. Natomiast nic niezwykłego, żadnych gadżetów, bardzo prosty w gruncie rzeczy sprzęt, który pozwala po prostu bezpiecznie tam i wygodnie przejść, natomiast jak najmniej ma ważyć.
Oba szlaki są dobrze oznaczone, czy potrzebna była mapa, czy no wiesz, 2018 rok, to zabieramy telefon, smartfona i wystarczy.
GR20 jest jednym, myślę, z najlepiej oznaczonych szlaków w Europie. Ponieważ on idzie granią i bardzo często przeskakuje gdzieś między skałkami w jakichś wąskich przejściach, te znaki są naprawdę co chwilkę. Oczywiście przy złej widoczności pewnie można się pogubić, natomiast ja miałem tylko przewodnik, nawet nie miałem mapy. Te znaki są dość klarowne. I szlak też jest oznaczony w jakichś GPS-ach i tak dalej. W Szkocji to jest inny świat. Cape Roth Trail w Szkocji na 370 km szlaku ma 2 znaki. To znaczy miasto na początku i latarnia morska na końcu. I tyle. Co więcej, prawie 1/3 szlaku to są tereny bez żadnej ścieżki. Nie ma ścieżki, którą można znaleźć i się nią poruszać. Mamy do dyspozycji najczęściej tylko ślady zwierząt wtedy, albo w ogóle nic. To znaczy po prostu idziemy na azymut przez bagno i orientujemy się na zasadzie punkty orientacyjne typu jezioro, góra. Przy łagodnych, zielonych wzgórzach szkockich te wszystkie góry są do siebie bardzo podobne, więc ta nawigacja robi się cięższa i nie polecałbym do Szkocji jechać komuś, kto nie, na przykład nie ma takich umiejętności czytania mapy, obsługi kompasu sprawnego, gdzie trzeba to często robić w deszczu, przy wietrze, w naprawdę kiepskich warunkach. Jeśli chodzi o GPS, oczywiście można i ja też oczywiście ze sobą miałem, choć nie skorzystałem z niego, nie było po prostu takiej potrzeby. Natomiast to należy traktować jako wyjście awaryjne, bo raz zasięg jest raz na 5 dni, a nawet jeśli mamy mapę offline, to prąd też jest raz na 5 dni. I po prostu może się zdarzyć, już pomijam wszelkie awarie spowodowane tym, że tam na przykład jest to jedno z najbardziej deszczowych miejsc w Europie, więc ten sprzęt może nam po prostu zamoknąć i przestać działać. Bez mapy, kompasu i umiejętności nawigacyjnych, takich podstawowych, ja bym się tam nie wybrał.